wiecznemu Bogu cześć,
wiecznemu Bogu cześć.
Niech nasze serca,
nasze serca
wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi tron,
utwierdził ziemi tron.
Jego łaska,
Jego łaska
na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy dziś,
oddajmy dziś
wiecznemu Bogu cześć,
wiecznemu Bogu cześć.
Niech nasze serca,
nasze serca
wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi tron,
utwierdził ziemi tron.
Jego łaska,
Jego łaska
na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan.
Nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.
I ja zaśpiewałem jeszcze numer 27. Dawno te piosenki nie śpiewaliśmy. Wielbić mego Pana chcemy.
Wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana chcę. On zmienił życie me pewnego dnia, On zmienił serce me, pokazał mi drogę swą, dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że wielbić mego Pana. Wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana chcę. On zmienia życie me każdego dnia, On zmienia serce me, wskazuje mi drogę swą, dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że wielbić mego Pana chcę, wielbić mego Pana.
Znowu spotykamy się w niedzielę, ale ze względu na to, że jest jakaś chyba dość duża część nowych widzów, to warto by sobie zadać pytanie, dlaczego my się w ogóle w tę niedzielę spotykamy? Czy to jest jakiś mus? Czy no, jakoś kultura nakazuje? Czy Jezus nakazuje? No i my tak musimy i tak się męczymy, nie? Tak jesteśmy posłuszni. No niestety myślę, że spora część chrześcijan robi to z takiego poczucia jakiegoś religijnego obowiązku, że to jest taka potrzeba oczywiście, że Bóg też no, to nam nakazał, że Bóg się tam może z tego cieszy i tak dalej. Nie? Ale jeśli tak będziemy przynajmniej przez dłuższy czas podchodzić do spotkania chrześcijańskiego w niedzielę, no to to po pierwsze to jest objaw czegoś poważniejszego. To jest objaw nastawienia naszego całego życia do Jezusa i do życia z Jezusem. Nie? Że spotkanie Kościoła powinno być jednym z takich najprzyjemniejszych wydarzeń w ciągu tygodnia dla nas. Jeśli jest obowiązkiem, to co z pozostałymi rzeczami? Z pozostałymi obszarami, gdzie mamy być posłuszni Jezusowi, czy robić coś z Nim, dla Niego, o Nim i tak dalej, nie? No, obawiam się, że dla sporej części chrześcijan to pójście w niedzielę do kościoła, no teraz jest taki czas, że nawet nie trzeba chodzić, możecie z domu uczestniczyć w spotkaniach nie tylko naszego kościoła, ale i spora część innych kościołów też poszła naszym śladem i zaczęła się spotykać w internecie. Czyli nawet nie trzeba wychodzić z domu, a dla ciebie to już jest jakiś problem. To co to znaczy o twoim, że tak powiem, o twoich priorytetach, o twoich zajęciach, czym ty się tak naprawdę w życiu zajmujesz? Nie? Żeby sobie zrobić taką, że tak powiem, wycieczkę, jak Kościół może nisko upaść, czyli jak ty i ja możemy nisko upaść, przeczytajmy sobie ostatni list do Kościoła, który znajduje się przed czasem Apokalipsy. Nie? Wiemy, że Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, mówiąca o tych rzeczach, które mają przyjść, którymi się ten świat, w którym żyjemy, ma skończyć, składa się z takich zasadniczo dwóch części. Z części do Kościoła, czyli jeszcze z tej części poprzedzającej właściwy czas Apokalipsy, i te części są we wstępie, pierwsze trzy rozdziały, no i część ostatniego, 22 rozdziału, czyli epilog. Zajmowaliśmy się tymi dwoma miejscami w Księdze Apokalipsy. Dzisiaj jeszcze wrócimy do tego wstępu, ale nie do tego miejsca, o którym teraz chcę mówić, bo główną częścią wstępu do Księgi Apokalipsy są jak gdyby takie no, ostatnie listy do kościołów. Mamy listy do kościołów przeważnie apostoła Pawła, są apostoła Piotra, apostoła Jana, Judy, nie? I to jest no, ta główna część, gdzie mówimy listy, ale oprócz tego znajduje się 7 listów w Księdze Apokalipsy. To są już takie naprawdę krótkie, to takie trochę dłuższe SMS-y, nie? Szczególnie w tej szerszej postaci, bo kiedyś było 140 znaków, tak? Teraz jest 280, to tak mniej więcej po 2, 3, może 4 SMS-y, znaczy nie SMS-y, tylko przepraszam, Twittery, no, Jezus wysyła do kościołów. Ale mimo wszystko są to listy w pełnym tego słowa znaczeniu i jeden z nich, ostatni, przeczytajmy sobie pod takim kątem, czy czasem coś z tego listu nie przypomina twojego czy mojego życia. Proszę.
A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
Amen. No, rzadko odwołujemy się do całości tego listu, często do jego fragmentu, do 3:20. Dlaczego? No bo jest to najgorszy z kościołów, jaki pojawia się w tych listach. We wszystkich, za wyjątkiem dwóch, znajdują się jakieś nagany. Ale tu znajdźcie mi pochwałę. No, dlatego dość rzadko odwołujemy się do tego listu, bo on, można powiedzieć, uosabia to, co najgorszego może stać się z Kościołem. No, zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Zobaczmy, jakie myślenie panuje wśród członków tego Kościoła. Spróbujmy werset po wersecie analizować stan, jak to wygląda. Zaczyna się od wersetu 15. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Jak wygląda ich życie? Jak byście to opisali? Jak się można łączyć z nami? Bo chciałbym, żebyście brali też udział w odkrywaniu tych praw biblijnych, to chciałem podać kanał, za pomocą można się z nami kontaktować. No na pewno jeszcze czat. Czy już jest wyłączony? To jeszcze włączmy na chwilę czat. Czy mamy jeszcze inne komunikatory? Jest część z nas na komunikatorach, to bardzo bym was prosił, też jak tu jesteście, tu jest kilka mikrofonów, można brać udział. Co rozumiecie z tego określenia, kiedy Jezus patrzy na uczynki tych chrześcijan i mówi, żeś ani zimny, ani gorący. Jeszcze w 16, żeś letni, a nie gorący, ani zimny. Jak byście określili ten stan? Trzeba mikrofon wziąć. Proszę, tu jest.
Jakaś chyba obojętność, taka totalna obojętność, nie? Taka, tak mi się kojarzy ze stanem takim ducha, takie olewactwo.
Obojętność, ale na co obojętność? Bo chyba nie na wszystko, bo na przykład sprawy związane z materialnymi rzeczami nie były obojętne dla tego Kościoła. Nie?
Na Boga, myślę, nie? Czy na
obojętność na Boga. Mhm. Jeśli Jezus ocenia uczynki, czyli ocenia według swojej woli, nie? Dał nam objawienie swojej woli i teraz ocenia Kościół pod tym kątem, czy realizuje tę wolę, nie? Czy uczynki tego Kościoła odzwierciedlają wolę Jezusa? Nie? I jak tu jest? No, jest dziwnie. Bo ten Kościół nie mówi nie Jezusowi. Nie? On jest ani zimny, ani gorący. Czyli ani tak, ani nie. Nie? Jest to określenie letni wręcz. Jakbyście opisali ten stan? No może zaraz, może zanim będziemy opisywać, zobaczcie, że Jezus pokazuje, że tak powiem, dwa lepsze rozwiązania. I dla wielu te dwa lepsze rozwiązania, szczególnie jedno, może być dość dziwne. Widzicie? Bo on mówi, obyś był zimny albo gorący. Nie? Oczywiście no, gorący to rozumiemy pozytywnie, nie ma tu dla nas jakiegoś zaskoczenia. Nie? Gorący z miłości i posłuszeństwa do Jezusa. No ale jak rozumiecie, może to będzie łatwiejsze, że Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący. Że od tego letniego jest lepszy stan zimny, bo nam się wydaje, że jest zimny, no to taki już z piekła rodem, nie? Gorący, no to ten niebiański, no a letni gdzieś stan czyśćcowy, pośredni. I że ten stan czyśćcowy letni jest lepszy, nam się wydaje, no bo nie jest piekielny, nie jest zimny, nie? A zobaczcie, Jezus ma inną, że tak powiem, optykę. Mówi, obyś był zimny albo gorący. Nawet obok siebie te stany zimny i gorący. A najgorszy jest ten stan letniości. Jak to rozumieć?
Myślę dlatego, że chcę mieć jasność, że albo w tą, albo w tą. Albo jesteś ze mną, albo nie jesteś. Nie możesz być troszkę tak, trochę tak. Podobnie jak kobieta nie może być trochę w ciąży. Albo jest, albo nie jest w ciąży. Nie może być w 70% w ciąży. Podobnie i tu. Albo jesteś z Bogiem na cały, albo nie. Prawda?
Może z tą ciążą to nie jest najlepszy przykład, chociaż oczywiście się zgadzam, że można być tylko w ciąży albo nie, ale z małżeństwem, dość bliski, nie? A myślę, że lepiej oddaje, nie? Że małżeństwo oznacza pewien stan całości relacji, nie tylko formalny związek, nie? Ale życie we wspólnocie, w najbliższej wspólnocie ludzkiej. No i teraz ktoś tak, ej, to jest to moja stara? A może nie? Kto ją tam wie? Nie? Taki, wyobraźcie sobie taki stan małżeństwa, nie? Że to jest coś, to jest chyba coś gorszego niż rozwód, w tym sensie, niż powiedzenie nie, nie jestem z tobą. Bo wtedy, czy jest źle, nie? Czyli jakaś letniość to tu by znaczyła chyba obojętność, nie? Mamy jakiś głos, zdaje się, proszę.
Ja też się odnoszę do elementu świadectwa na zewnątrz, nie? Że lepiej jest, jeżeli ten niewierzący świat, inaczej może, jeżeli niewierzący świat uważa nas za chrześcijan, a widzi te nasze nie do końca dobre uczynki, no to w tym momencie no nie pełnimy tego zadania bycia latarnią, nie? Bycia tą solą wokół, dlatego Jezus już woli, żebyśmy w ogóle nie przyznawali się do tego bycia chrześcijanami w sytuacji, gdy tak naprawdę nimi nie jesteśmy, nie podążamy za tymi nakazami. Oczekuje od nas, że my naprawdę będziemy no, świecić, będziemy drażnić, będziemy Jego świadectwem bardzo wyraźnym, a gdy jesteśmy tacy obojętni, pełni takiej byle jakości, no to nie pełnimy tego zadania bycia Jego ambasadorami, reprezentantami, więc już lepiej wtedy siedzieć cicho i w ogóle się nie pokazywać, nie? Że tak powiem. Dzięki.
Dzięki. Nas kolejne dwie osoby, proszę. Halo, halo. Dwie osoby się jeszcze zgłosiły.
Halo, słychać. Ja myślę, że też można porównać to do takiego zdarzenia, że ktoś jest, ale jakby go nie było. Też możemy to przyrównać do kościoła, że jeżeli jesteś w tym kościele, a nic nie robisz i ciebie nie ma, nie ma tego skutku twojego bycia w kościele, więc jesteś taki nijaki, jesteś nie ani letni, ani gorący. Po prostu robisz wrażenie, że gdzieś jesteś, ale no, nie ma z tego żadnego pożytku.
Bardzo dobre. Robisz wrażenie. O, świetne określenie, Krzyśku. Czekaj, ja sobie zapisuję. Robisz wrażenie, bo obojętność, to wcześniejśmy nazwali, ta letniość, można by ją opisać jako obojętność. Teraz, że to jest robienie wrażenia, czyli pozór. Nie? To jest pozorowanie czegoś. Mhm. Dzięki. Ktoś jeszcze?
Halo? Słychać mnie?
Słychać.
Dzień dobry. Tak samo jak mamy przykładowo w liście do Tiatyry, 19 werset i tam jest napisane na samym początku, znam uczynki twoje, miłość, wiarę, służbę, wytrwałość twoją, a w tym liście tego nie ma. W liście do Ladycei.
Mhm. Tak, te uczynki, one się pojawiają już w pierwszym liście, zobaczcie, w liście do Efezu, czy do Efezjan, 2:2, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość, i tam to wszystko jest, ale tam z kolei jest krytyka, robisz to wszystko bez tej pierwszej miłości do mnie. Podobnie w Tiatyrze te uczynki są pochwalone, praktycznie to jest jedyne, co tam można pochwalić, dalej to już się zaczyna diabelskie jakieś zwodzenie. No ale wróćmy do tego kościoła W Laodycei mamy, Jezus mówi, żebyś był nazywa ten stan letniością, obyś był zimny albo gorący, czyli wszystko jest lepsze niż ta obojętność, niż pozerstwo w życiu chrześcijańskim. Czy jeszcze jakieś określenie wam się kojarzy? Obojętność, pozerstwo, czyli robienie wrażenia dobrego tylko. Dlaczego Jezus mówi, że obyś był zimny albo gorący? Piotr tutaj podał taką próbę wyjaśnienia tego, żeby przynajmniej na zewnątrz było wiadomo, nie? Bo on tutaj na ustach ma imię Jezusa. Nie? Ci ludzie na ustach mają imię Jezusa, dlatego też Jezus, zobaczcie, nie wyrzucę cię z mojego wnętrza, tylko skąd cię wypluję? On nie jest połknięty. Nie? On ma tylko Jezusa na ustach. Nie? To jest tylko ten zewnętrzny, można powiedzieć, kontakt. Zapewne ten Kościół zna Ewangelię, w swoim credo ma Ewangelię, bo tu nie ma problemu, nie ma takiego nakazu, znaczy nie ma krytyki, że oni źle tutaj Ewangelię głoszą, czy coś takiego, tak jak na przykład jest w Tiatyrze. Czyli oni prawdopodobnie swoim credo mają nawet poprawne stosunkowo nauki, przynajmniej co dotyczy zbawienia, ale to jest kościół pozerantów. To jest kościół, zaraz zresztą zobaczymy dalej. Jezus mówi, gdybyś był zimny, no to po pierwsze wstydu by nie było, tak jak Piotr sugeruje, ale jest jeszcze druga rzecz. Ty byś wiedział, że potrzebujesz życia, że potrzebujesz miłości, gorąca, że potrzebujesz Jezusa. Bo zobaczcie, zaraz przejdźmy do wersetu następnego. Jaki jest stan psychiczny tego kościoła? Czy im jest źle z tego powodu, że są tacy pozeranci i obojętni dla Jezusa? Czy widać tu jakiś niepokój, jakiś stan depresji, jakiś, nie wiem, strach, bojaźń Bożą? Boże, rozgrzej mnie, Boże, zrób coś, bo już nie chcę takiego stanu. Czy takie coś tu widzicie? Raczej nie. On nie tylko tak myśli, ale i mówi. Zobaczcie, on obnosi się z tym. To nie jest coś ukrywanego. Nie? Bogaty jestem. Wzbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. Nie? To jest ich opinia na własny temat. Czyli co byśmy jeszcze mogli dodać do tej obojętności, do pozerstwa? Pycha. Zobaczcie, jak ich zżarła te durne umysły. Pycha. Nie? Bo pycha z głupotą jest bardzo bliska, dlatego mówię durne umysły, bo jak oni... To jest kompletne zaprzeczenie stanu faktycznego. A nie wiesz, zobaczcie, on myśli o sobie w ten sposób, ten werset 7, a nie wiesz, jaka jest prawda i co jest, żeś pożałowania godzien. On myśli, jestem bogaty, osiągnąłem to własnymi siłami, wzbogaciłem się, mam sukces, niczego mi nie potrzeba, sam se wszystko załatwię, pieniądze i moje możliwości, zdolności wszystko rozwiążą, nie? A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. O wesołym nie ma. To jest ocena Jezusa. Nędzarz, biedak. Zobaczcie, dwa słowa bardzo bliskoznaczne. Nie? A on mówi, że jest bogaty. Czyli zobaczcie, całkowicie we łbie się poprzewracało. Odwrócenie priorytetów. Odwrócenie skali ocen. Perwersja. Nie? On myśli, że jest bogaty, a jest gołodupcem. I do tego jeszcze ślepym. Nie? I do tego jeszcze ślepym. Bo zimny. Ma szansę wiedzieć, że jest zimny. Wielu ludzi jest wrogami Boga z wyboru. I oni wiedzą, że są wrogami Boga. I będzie im ciężko z tym żyć. I będą z tego powodu mieć kłopoty. I psychiczne, znaczy i wewnętrzne, i zewnętrzne. Dlatego Jezus mówi, to jest lepszy stan. Bo z niego jest prosta droga do nawrócenia. A z tego stanu on żyje w innym świecie. W świecie odwróconym. w zaprzeczeniu prawdy, ale wierzy w nią z całego swojego głupiego, pysznego czy pyszałkowatego serca, nie? 18 werset. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota i tak dalej, abyś się wzbogacił, czyli prawdziwe bogactwo od Jezusa, abyś przywdział szaty białe, żeby zakryć swoją gołą i tak dalej, oraz, zobaczcie, maści, żebyś przejrzał na oczy. Nie? Czyli te trzy, jak gdyby ich filary są całkowicie fałszywe, nie? Bo oni myślą, że są bogaci, że są, że tak powiem, tacy dostatnio ubrani, że niczego im nie brakuje, że wiecie, wszystko jest cacy i że wiedzą lepiej. I że wiedzą lepiej. A mówi, jesteś nędzarzem, nabądź u mnie prawdziwego złota. Nie? To jest właśnie posłuszeństwo Jezusowi. To można zobaczyć na przykład w liście do Koryntian w 3 rozdziale, gdzie jest tam właśnie mowa o budowli ze złota, srebra i drogich kamieni. Jesteś goły. Goły to jest symbol czego w Biblii? Dam ci szaty białe. Symbol niezbawienia. Ślepy dokładnie to samo. Ten Kościół mówi o Jezusie. Ten chrześcijanin, nie, to nie jest chrześcijanin, ten człowiek mówi o Jezusie. Ten człowiek zna Ewangelię, ale on jest duchowo martwy. Nie jest tu napisane, jak to się stało. Rozumiemy, jak Jezus radzi, nabądź u mnie tego, tego i tego. To znaczy, że on nigdy tego nie nabył. Być może to jest właśnie Kościół z ludzi któregoś tam pokolenia. Nie, to mówię już być może, czy spora część z nich to mogą być chrześcijanie, którzy wychowali się w chrześcijańskich domach. Albo ludzie, którzy przyszli do Kościoła dla korzyści. Bo Kościół daje pewne korzyści. Nie ma takiej wspólnoty pod słońcem, jaką jest wspólnota Kościoła. I wielu ludzi, chcąc tylko na poziomie psychicznym, psychologicznym uzyskać pomoc, mówi, o, czuję się samotny. Przyłączę się do grupy biblijnej czy kościoła. Ale on dalej jest ślepy, nagi i nędzarz, jeśli chodzi o życie duchowe. Nie? Jezus mówi, że nie pozwoli, żeby ten stan trwał. 3:19. Wszystkich, którym mówię, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I tu jest to wezwanie. Zobaczcie, że list jest skierowany do Kościoła. A to wezwanie 3:20 do kogo? Do każdego z osobna. Mamy kontekst niewierzącego. Środowiska parareligijnego. Nie? Czyli parachrześcijańskiego. O, tak można powiedzieć. Religijnego parachrześcijańskiego. Nie? I teraz Jezus zwraca się do każdego. W sposób już indywidualny. Nie do Kościoła jako całości, w tym wersecie 3:20, tylko jeśli ktoś, każdy sam, zobaczcie, do innych, to napomnienie kieruje do Kościoła, do starszych Kościoła różnie, w zależności tam, jaki jest akcent rozłożony, a tutaj do każdego z osobna. Tu nie Kościół ci pomoże. Tu ty sam albo zaprosisz Jezusa, przestaniesz być ślepcem, przestaniesz być gołodupcem, przestaniesz być nędzarzem w oczach Boga. Dopiero wtedy, jeśli zawołasz do Jezusa, Jezu, ratuj. Myślę, że moglibyśmy się chwilę w ciszy, a potem w modlitwie, w grupach zastanowić nad tym obrazem tego Kościoła, nie? I zapytać właśnie, po co tu dzisiaj przyszedłeś? Bo jeśli przyszedłeś zaliczyć, odbębnić, no jest taka potrzeba, ludzie od ciebie tego oczekują, nie? No bo tam gdzieś w jakimś kontekście społecznym jesteś, no to nie jest dobry powód, żeby tu być. Można pociągnąć to głębiej. Czy naprawdę się nawróciłeś? Czy czasem nie jesteś z tego poziomu, że przyszedłeś do Kościoła, bo czegoś szukałeś, ale jeszcze nie tej gorącej więzi z Jezusem Chrystusem. Może, tak jak powiedziałem, szukałeś przyjaźni, może szukałeś sensu jakiegoś głębszego, może zaciekawiła cię Biblia, nie? To wszystko są fajne rzeczy, ale to nie jest powód przyjścia do Jezusa. Może cię zdenerwował Kościół katolicki i stwierdziłeś, nie, muszę zmienić Kościół, bo już dość mam tych pedofili czy innych tam bandziorów, złodziei, czy czego tam sobie w głowie pomyślałeś. To też nie jest dobry powód, żeby przyjść do Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo dobry powód to jest najpierw przyjście do Chrystusa, ale nie, żeby twoje życie na ziemi się poprawiło, żebyś miał poczucie sensu, żebyś miał poczucie lekkości, żebyś miał poczucie, już, że nie jesteś sam, poczucie wspólnoty czy towarzystwa. Przyjście do Jezusa musi zawierać dwa podstawowe elementy. Mówimy to, że przyjście do Jezusa musi być przyjściem do Jezusa jako Pana i jako Zbawiciela. Może w odwrotnej kolejności to powiem, chociaż nie ma to wielkiego znaczenia. Zbawiciela, czyli tego, który ci umożliwia oczyszczenie się z całego brudu twojego życia. Nie tylko tam, wiesz, do spowiedzi i za rok znowu i tak, tylko z całego brudu, jak i całe twoje życie. Część już nagrabiłeś, a część jeszcze przed tobą czy przede mną. Jezus na krzyżu Golgoty umarł za każdy z twoich grzechów. Zarówno za te, które już popełniłeś i za te, które popełnisz. I chce ci wszystkie odpuścić. Chce ci wszystkie darować. Dlaczego? Bo on swoim życiem, swoją krwią na krzyżu Golgoty jako niewinny poniósł sprawiedliwą karę, którą ty powinieneś ponosić. I to nie przez krótki czas, ale przez całą wieczność. Ofiara Jezusa wystarczyła, żeby zmyć twoją karę, która miała trwać całą wieczność. Czyli pierwszy powód przyjścia do Jezusa: nie chcę iść do piekła. Nie chcę iść do piekła na wieczne potępienie. Jeśli nie myślisz, że idziesz do piekła z różnych powodów, ksiądz szóstak cię na przykład przekona, że piekła nie ma, że w końcu i tak wszyscy pójdą do nieba, nie możesz przyjść do Jezusa po zbawienie. Bo to jest ratunek przed wiecznym piekłem. Jako sprawiedliwą karą za moje czy twoje grzechy. Drugi powód to jest: nie ma dla mnie szczęścia poza tobą. To jest uznanie w Jezusie Pana. Zwróć uwagę szczególnie na to drugie. Tu myślę, że spora część takich z was, którzy tak przyszli i nie wiedzą po co przyszli, może mieć tu problem. Nie ma, jeszcze raz, nie ma dla mnie szczęścia poza tobą. Zrób sobie przegląd tego, co uważasz za szczęściem w swoim życiu. Czy na przykład poznanie może jakiejś fajnej dziewczyny. Albo bruneta wieczorową porą. No to już jak jesteś dziewczyną, żeby nie było, że my tu jacyś nowocześni. Może na przykład nowy samochód, to by ci dało szczęście. No nie wiem, tam staw, no może podróż do Chin. To już nawet ci z PiSu tak nie marzą o tym, nie? Towarzysz, jak on się tam nazywa, Susłow, miłośnik pagod. Już jakoś nie widziałem, żeby się wybierał. Do Wuhan niech se pojedzie, nie? Ale niech nie wraca przez jakiś czas, żeby szybko nie wracał, jak już tam pojedzie, nie? Może jakaś podróż dookoła świata, no nie wiem. Ale to jest pytanie i nie będziemy na nie głośno odpowiadać, także nie ma obawy, można szczerze sobie odpowiedzieć. Co jest źródłem twojego szczęścia? Albo kiedy myślisz szczęście, to co ci się w głowie telepie? Jeśli to nie jest spalanie się dla Jezusa Chrystusa, to jesteś tutaj przez pomyłkę. Bo tracisz czas. Idź realizować swoje cele. I nie zawracaj nam głowy. To taka, że tak powiem, prośba, żeby poważnie podchodzić do deklaracji. Bo jeśli tu przychodzisz, to deklarujesz, że kochasz Jezusa Chrystusa. Mówię o tych, co się zdeklarowali, no bo jest jakaś grupa tam takich, chcesz zajrzeć przez okno, co tam się w tym kościele dzieje, co oni tam wyprawiają, co on gada. No to tam ci niech, niektórzy są też służbowo, pozdrawiamy towarzyszy służbowych też. Może Anusz kiedy co dotrze i zapłaczecie nad swoim losem i zawołacie o zbawienie do Jezusa Chrystusa. Ale mówię do tych, co się zdeklarowali. Jeśli twoje serce nie płonie dla Jezusa Chrystusa, to tracisz swój i nasz czas. Bo zobacz, ile byś mógł zrobić na rzecz, zamiast marnować tutaj te półtorej czy dwie może godziny, zobaczymy, to byś naprawdę coś ważnego w realizacji swoich celów zrobił. Nie? Jeśli nie przyszedłeś do Jezusa po to, aby uratować swoją duszę przed wiecznym piekłem, jeśli nie przyszedłeś do Jezusa, bo w Nim widzisz Pana i nie ma dla Ciebie szczęścia poza Nim, to jeszcze do Jezusa nie przyszedłeś. To tak Ci się tylko wydaje. No to wtedy lepiej przyjdź. I ten list właśnie do Laodycei jest do tego rodzaju chrześcijan, którzy przyszli do kościoła, ale całkowicie z innych powodów. Swoje szczęście lokują całkowicie gdzie indziej. Swoje nadzieje nie w Jezusie. Zobaczcie, niczego mi nie potrzeba. Ja jestem bogaty, sam to do wszystkiego doszedłem i sam sobie w życiu poradzę. Po co oni są w kościele? No Jezus też sobie zadaje to pytanie, bo już obyś był zimny, obyś był moim wrogiem. To wtedy przynajmniej byś wiedział, gdzie jesteś. A tak oszukujesz siebie i innych. Dajmy sobie trochę czasu na refleksję i módlmy się, może w takich grupach trochę mniejszych, trzyosobowych. Mówię o tych, którzy są z nami podłączeni na komunikatorze. Trzyosobowe grupy, może 4 minuty dajmy sobie na modlitwę też o tych z nas, którzy słabują, którzy idą w kierunku właśnie tego pozerstwa czy obojętności, żeby szybko się wybudzili. Oczywiście także przy naszej pomocy, bo my mamy ich i zachęcać, i napominać. Także módlmy się o siebie, a także o naszych braci czy siostry, którzy jeszcze, czy nie jeszcze, tylko zagubili się w akcji, żeby się pozbierali i stanęli w szeregu. Za 4 minuty przejdziemy do obrazu Jezusa, jaki został dany Kościołowi tuż przed czasem Apokalipsy.
Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Trzodo wam, jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Trzodo wam, dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych. Zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Trzodo mam, jeśli jako przedmiot winy waszej, brak wam nichu podobania, brak też ci. Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi, czyny złe, sprawię, że znów powrócicie na ziemię swe. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Trzodo mam.
Jeszcze myślę, jeden powód przypomniał przyjścia do kościoła, ale nie Boży. On przypomina powód pójścia do wojska dla części mężczyzn. Znacie takich historii o generałach, którzy jak przychodzą do domu, to od razu dostaje szmatą od żony po łbie i tam leci z kubełkiem śmiecie, wyrzuca tam dywan, trzepie, czy co ona tam każe, to robi. Ja nie mówię, żeby tych rzeczy nie robić, ale nie na rozkaz żony, nie? Tylko z miłości do żony w czasie, kiedy jest to najlepszy czas. Ale że tutaj, wiecie, wyżywa się nad żołnierzami, tam padnij, powstań i tak dalej, nie? Wszyscy mu tu salutują, jak przechodzi. Nawet jak to kapral jest, to tam zawsze ma już paru, którzy mu tam będą czapkować, salutować i tak dalej, nie? No, a ma szansę być tam później ważniejszy, nie? On sobie rekompensuje deficyty znaczenia, które ma w domu. Bo ani go żona, jak go żona nie szanuje, to i dzieci go nie szanują, nie? Czyli on jest takim wykidaju, takim pomiatajłem domowym, nie? No a pójdzie do wojska, bo tam najbardziej, no oczywiście, no może tam gdzieś jakąś inną karierę. I niestety to samo może się zdarzyć też w kościele. Że o, tu ktoś doceni mnie. Być może kobiety też, takie, które są gdzieś tam przez mężów, no jakby tam powiedzieć, zaniedbywane. Tu nie chodzi o romanse nawet, ale no, ktoś mnie pochwali, ktoś mnie doceni. O, ta wspólnota mi pasuje. Tu się rzeczywiście o mnie troszczą i tak dalej. Fajnie, to powinno być. Znaczy, za wyjątkiem tego chłopa, bo on powinien być tam w domu szanowany. Zresztą kobieta powinna być kochana też w domu i szanowana i otaczana tam wszelkimi adoracjami i tak dalej, nie, uwagą. Nie po to się przychodzi do kościoła. Bo jeśli po to przyjdziesz do kościoła, to po pewnym czasie, bo będziesz miał to w jakimś tam stopniu, te cele swoje, ale po pewnym czasie ciężar bycia w kościele będzie już tak duży, ciężar udawania będzie tak duży, że pękniesz i odejdziesz w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego ja proszę, zastanów się, zanim tu przychodzisz. żeby nie kompromitować się i nie pokazywać swojej gołej wszystko, że tak powiem, biblijnie. No a teraz przejdźmy do wstępu. Celowo ominąłem ten opis Jezusa. Pamiętacie, kiedy chyba 3 tygodnie temu rozważaliśmy wstęp, czyli prolog do Ewangelii Jana. Mówiliśmy o tym, co Jezus teraz aktualnie robi, jak się pokazuje Kościołowi. Potem przeszliśmy do epilogu i dokładnie mniej więcej te same pytaniaśmy zadali. Wyszły nam dość podobne wnioski. Nie będę już teraz do nich wracał, bo zobaczmy ten najdziwniejszy element Księgi Objawienia, jeśli chodzi o Kościół, bo później są oczywiście plagi, trzęsienia ziemi, wrzody na tu i tam. To też są dziwne rzeczy, ale to nie jest do Kościoła. Do Kościoła są pierwsze 3 rozdziały i końcówka ostatniego, 22. Jakbyście zobaczyli na cały Nowy Testament, to ile razy Jezus się objawił swoim apostołom, uczniom szerzej? Już po pójściu do nieba, nie? Po wniebowstąpieniu. No parę, nie? Nie każdy może tam, możemy się tam trochę sprzeczać, nie? Ale takie pełne świadectwa o objawieniu, no to mamy Szczepan, nie? Ukamienowanie Szczepana, możemy przeczytać sobie, to jest bardzo... Samo to, kiedy on widzi Jezusa, nie?
To jest Dzieje 7:55-56. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
Oni wtedy oczywiście się wściekli jeszcze bardziej. Oni nie widzieli, tylko on widział Jezusa w tym momencie. Zgrzytali zębami, piana im z pyska się toczyła, porwali kamienie i go zabili. Ciekawostką jest tutaj, że zobaczcie w Księdze Objawienia, kiedy czytaliśmy ten list do kościoła w Laodycei, było, że Jezus siedzi, nie? Sprawdźmy, bo to mi się rzuciło. O, 21 werset. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Nie? I takich fragmentów, że Jezus siedzi na tronie, jest jeszcze kilka w liście do Kolosjan, w liście do Hebrajczyków. Nie będziemy ich czytali, bo myślę, że no, znacie tę prawdę, ale zobaczcie, że tu Jezus wstał. Kiedyś miałem o tym kazanie, no to nie będę tego przedłużał. Myślę, że stało się coś strasznego, czy działo się coś strasznego, coś obrzydliwego, coś oburzającego. Pamiętacie, w jaki sposób doszło do ukamienowania Szczepana? On głosił Ewangelię Żydom, szczególnie takim Żydom z innych krajów, którzy przyjechali do Jerozolimy, i praktycznie nikt nie mógł sprostać jego argumentom. Co wysłali któregoś mądrzejszego, żeby próbował jego argumenty obalić, to ze skopanym tyłkiem, z podkulonym ogonem wracał do synagogi i płakał, że znowu go, że tak powiem, pokonał na argumenty Szczepan. To wiecie, co zrobili? Wynajęli fałszywych świadków i donieśli na niego, że jest bluźniercą. No i wtedy Żydzi, no to trzeba teraz i tak dalej. I w majestacie władzy państwowej go poszli ukamienować. I właśnie wtedy rozgrywa się ta scena. Jezus wstał. Po co Jezus wstaje? Żeby komuś przywalić. Nie? To jest... Zaraz zresztą zobaczymy ten opis. Tuż przed właśnie apokalipsą. Że... Już praktycznie Jezus nie wysiedział tego, co zrobili ci podli ludzie przeciwko świadkowi Jezusa Chrystusa. Jest to też element takiego uhonorowania i podniosłości tej chwili, kiedy ten pierwszy męczennik już Kościoła oddaje swoje życie za świadectwo o Jezusie Chrystusie dla Jezusa. Jezus wstał. Później widzimy jeszcze nawrócenie apostoła Pawła. Możemy też sobie przeczytać, to jest 9 rozdział.
I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli z Nim w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.
Tu mamy drugie z takich znanych, które nam się od razu, że tak powiem, przyjdzie do głowy. Takie spektakularne, że jest jakiś cud, bo też widzą ten cud ci dookoła. Co prawda nie widzą Jezusa, nie rozumieją tego, co się dzieje, ale wiedzą, że tu nastąpiła jakaś nadprzyrodzona ingerencja Boża. Paweł widzi więcej, on rozmawia z Jezusem. Jeszcze kilkakrotnie Paweł wspomina o tym w listach, że rozmawiał z Jezusem i praktycznie cisza. Niewiele więcej albo nic więcej na temat objawiania się Jezusa Kościołowi nie znajdziemy. A nawet w tych objawieniach, które są, jest bardzo mało szczegółów. Tam mamy tylko, że Jezus wstał, nie ma jak jest ubrany, nic. Nie? Tu mamy, że jakiś szum i mówi do niego, mamy co powiedział. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Nie? A teraz przejdziemy do opisu, czyli do opisu objawienia, które ma apostoł Jan tuż przed czasem apokalipsy, symbolicznie mówiąc.
Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatery i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez piersi złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.
To jeszcze 20 przeczytaj, proszę. Albo ja przeczytam. Co do tajemnicy 7 gwiazd, no bo tu Jezus trzyma te 7 gwiazd, widzicie w 16 wersecie. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, Jezus się pośród tych świeczników przechadza, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów. Tu jest dyskusja. Raczej chodzi o przywódców tych kościołów niż tak zwanych aniołów stróżów. Nie? To z kontekstu tam wynika, bo ci aniołowie mają coś tam zrobić, poprawić w tych kościołach, dlatego interpretuje się, że chodzi tu o ludzi, a nie o te istoty duchowe. No, ale tu można się oczywiście spierać. To aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 kościołów. Nie? Także albo są to ci aniołowie, którzy się specjalnie danym kościołem opiekują, albo ich przywódcy, a na pewno te świeczniki to są kościoły. Nie? Jakie są wasze pierwsze wrażenia z tego opisu? Jeszcze raz powtarzam. Jezus praktycznie nie pojawiał się apostołom, a tu przed pokazaniem tego, co się ma stać w przyszłości, jest najpełniejsze, dość szczegółowe objawienie, jakie wrażenia macie z tego. Już znacie ten tekst, no ale teraz po raz kolejnyśmy go przeczytali. Proszę. Pierwsze wrażenia. Co was uderza w tym opisie? Mam nadzieję, że coś was uderza. Bo taki jest cel tego objawienia. Zobaczcie, że Jan dał tego no, najlepszy przykład. To też, 17, to też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Czyli zrobiło to na nim wrażenie. I na tobie i na mnie też ma to robić wrażenie. No może nie aż takie. Nie trzeba tu zawałów, przewróceń i innych rzeczy. Proszę, Radek.
Potęga,
niezwykłość i bojaźń. Potęga, niezwykłość i bojaźń. Mhm. Można sobie spróbować wyobrazić siebie w skórze Jana, apostoła Jana, nie? I wtedy, no bo teraz czytamy opis, no jakoś było, nie było, ale teraz wejdźcie w tę rolę. Rzeczywiście odwracacie się, bo on tu słyszy głos i się odwraca, nie? 12 werset, odwraca się i widzi Jezusa. Piotr, widzę, że się tam szykuje. Proszę, Piotrze.
Mnie się tutaj kojarzy to stwierdzenie, że Bóg jest światłością, bo ten Jezus, którego zobaczył Jan, to jest cały jakby ze światła i to jest takie światło, które aż oślepia. Tam jest to porównanie do
stopionego
mosiądzu. To zdaje się, tutaj to tak jest rozpalone, ale zdaje się, że w tym tekście greckim to jest stopiony. To stopiony metal jest cały biały i to jest taka intensywna biel, że jak ktoś na to popatrzy, to straci wzrok. To zdaje się coś takiego Jan zobaczył.
No, zaraz dalej w 16 wersecie jest, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Jeśli człowiek spojrzy na bez żadnego szkiełka przyciemniającego na słońce w pełnym swoim blasku, to niczego więcej nie widzi praktycznie. To wykorzystują piloci, znaczy wykorzystywali, bo teraz to walczą z odległości kilkudziesięciu czy więcej kilometrów, ale kiedyś, kiedy strzelali do siebie z karabinów maszynowych, no to ten, który od słońca atakował, czyli wróg, przeciwnik patrzył na niego, to widział słońce, no to nie widział samolotu praktycznie i był z marnymi szansami albo bez. Dzięki. Ktoś jeszcze?
Ja pamiętam, że po 30 latach w kościele katolickim, gdy pierwszy raz przeczytałem ten fragment, to zadawałem sobie pytanie, zaraz, czy to jest ten sam Jezus, którego ja znam, ten malutki Jezusik, pod czułą opieką swojej Matki Maryi, no to był taki szok, nie? Że Jezus żyje, że jest potężny, że przychodzi w chwale, no i świadectwa apostoła, który przecież go znał i to bardzo blisko, wiemy, że no to był jeden z najbardziej umiłowanych uczniów Jezusa, no pada na twarz przed nim. No dla mnie to było niesamowite przeżycie.
Dzięki. Dzięki. Ktoś jeszcze? Okay. No spróbujmy po kolei przejść przez te opisy i zobaczymy, czy jeszcze coś no, ciekawego nie wyciągniemy. No już o apostole Janie mówiliśmy 3 tygodnie temu. O tym szczególnie zwróciliśmy na to cierpliwe wytrwanie przy Jezusie, nie? Że to jest jakiś mozuł, jakieś rozciągnięcie w czasie, jakaś wierność dzień po dniu, a nie tam w chwili szarży czy jakiegoś uniesienia. Nie? To o tymśmy mówili. Głos potężny. Zobaczcie, że choć potężny, to zrozumiały. Nie? Że Jezus nie robi tylko takiego jakiegoś wrażenia na nas, w sensie, wiecie, taki, że tam no, coś się stanie, co nas przerazi, ale od razu komunikat jasny daje. Co masz zrobić? Nie? Że to jest ciekawe, że wraz z tym objawieniem od razu jest kilka rzeczy do wykonania. to, co widzisz, zapisz, a potem wyślij. I po kolei adresy są podane. Nie? Kurierem czy jak? No to już tam teraz lepiej kurierem, bo tam ta poczta się wyborami zajmuje. To nie wiadomo, czy w ogóle listy jeszcze dostarcza. Nie? Ja tego się bardzo bałem, że w nowej turze podejścia do tych pseudowyborów straż pożarną teraz, że tak powiem, obarczą odpowiedzialnością za zorganizowanie wyborów. I co by to oznaczało? Może oni wybory, czy tam te pseudo-jasełka zrobią, ale pożarów nie będzie komu gasić, nie? Dlatego dobrze, że przynajmniej nie straż pożarna, bo bez poczty jakoś przeżyjemy. Dobra, idziemy dalej. W tym momencie, po przedstawieniu tej jasnej instrukcji, co ma robić, czyli zobaczcie, Jezus, instrukcja. Jezus, słowo, nie? Jezus jest słowem i zobaczcie, Jezus dał nam to, co ja często wymachuję o mniej więcej takim egzemplarzem Nowego Testamentu i mówię, zobacz, co Jezus chce ci powiedzieć, bo to jest Jego testament dla ciebie, że Jezus to nie jest tylko, wiecie, że objawienie nawet jest, nie jest tylko jakieś dziwowisko, nie? Jakieś błyski, dymy, huki, światło i tak dalej, tylko jest treść. Zrób to i to. Nie? Żebyśmy to jasno odnotowali. Obraca się, najpierw widzi te siedem kościołów, czyli zobaczcie, Jezus jest wśród swoich kościołów. Tu później w drugim rozdziale byśmy zobaczyli, że ten, który się przechadza, zobaczcie, 2:1, to do kościoła w Efezie, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, czyli tych aniołów, który się przechadza pośród siedmiu świeczników. Zobaczcie, jak dla Jezusa kościoły są ważne. Ja zawsze ostrzegam ludzi, którzy podejmują się walki z kościołami Jezusa Chrystusa. Prawdziwymi kościołami Jezusa Chrystusa. Nie z nami walczycie. Z Jezusem. I On da wam to odczuć. Dlatego lepiej wcześniej zawrócić z tej drogi. Tak jak apostoł Paweł. To on właśnie był zawrócony z tej drogi do Damaszku, żeby wspólnotę w Damaszku zlikwidować. Wcześniej przyczynił się prawie do zlikwidowania, nawet fizycznego, bo przy zabójstwie Szczepana on był wspólnoty w Jerozolimie. I pamiętacie, co powiedział? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Przecież Paweł prześladował kościoły, a nie Jezusa. Ale Jezus to zinterpretował inaczej. Warto sobie to zapamiętać. Walka z prawdziwym kościołem chrześcijańskim, z prawdziwymi kościołami biblijnymi, to jest walka z samym Jezusem Chrystusem i On, że tak powiem, w tej walce zrobi, co obiecał. O, tak powiem delikatnie. Czyli najpierw widzi kościoły, a dopiero pośród tych kościołów widzi kogoś, tu jest ciekawe, podobnego do Syna Człowieczego. Nie? Widać, że Jezus tu ma już to przemienione ciało. Tu oczywiście można by się skupić i szukać odpowiedzi, jak będzie wyglądało to nasze ciało, ale to zostawimy, bo chcemy zobaczyć Jezusa w chwale, bo my będziemy mieć takie ciało właśnie jak On, jeśli chodzi o tę zmianę. I teraz jest wygląd Jezusa, przyodziewek Jezusa. Zobaczcie, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierść złotym pasem. Z czym wam się to kojarzy, takie odzienie? Do czego służy przepasanie pasem? Co? Tak, to pokazuje gotowość. Gotowość króla. Nie? Czym zajmował się król, kiedy ubierał szaty te odświętne i przepasywał się pasem? No dwie rzeczy mógł robić. Albo sądzić, albo wyruszać na wojnę. Czyli zniszczyć swoich wrogów. W tych dwóch celach. Król ubierał się odświętnie i raczej to był taki pas przez pierś. Tutaj jest pokazany. Zapięty już ma ten pas. To jest oznaka sądu, oznaka wojny, wyruszania na wojnę. Zaraz zresztą ten wątek, zresztą oba te wątki można w księdze Apokalipsy pokazać, bo czym jest Apokalipsa? Jest wylaniem sądu Bożego na ziemię. Czym się kończy Apokalipsa? Wojną z wrogami Jezusa. Dokładnie zagładą tych wrogów. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. Z tą wełną, no to być może chodzi o czystość, nie? Że takie deklaracje na temat naszych grzechów pojawiają się w Biblii, na przykład w księdze Izajasza. W pierwszym rozdziale właśnie tam jest, że choćby twoje grzechy były tam jak krew, nie? To wybieleją jak właśnie, jak ta wełna, nie? Tam jest to porównanie, także może ono symbolizować tutaj te włosy lśniące jak śnieżno-biała wełna jako czystość i sprawiedliwość, którą też Jezus nadaje nam dzięki śmierci na krzyżu. Oczy jego jak płomień ognisty. Oczy jego jak płomień ognisty. No mi kojarzy się to, jest taki opis w Ewangelii, że Jezus nie potrzebował o nikim świadectwa. Sam bowiem doskonale wiedział, z kim ma do czynienia. Nie? Że miał taką przenikliwość. I ciekawe, że to jest cecha Boga. W Starym Testamencie, jakbyśmy porównali, tylko Bóg ma taką zdolność. Jezus miał taką zdolność, Jezus jest Bogiem. Nie? Nogi jego podobne do mosiądzu, tu już trochę Piotr o tym mówił, głos jak szum wielu wód, nie? Że kiedy ludzie słyszeli ten głos, to drżeli jakoś z przerażenia. Dzisiaj mamy mało tego typu doświadczeń. Prawdopodobnie to było doświadczenie związane z rejsami po morzu w czasie sztormu, nie? Że to jest jakiś straszny huk, nie? Kiedy ja nie byłem osobiście podczas sztormu, ale no sobie potrafię to trochę wyobrazić, nie? Że to jest jakiś ryk taki potężny, fal, mówi się, ryk fal, czy coś takiego, nie? To taki mamy. Tu ważne jest, że on opisuje coś, co nie jest znane doświadczeniu ludzkiemu. Czyli musi wybierać porównań najbardziej adekwatnych do tego, co widzi, ale to, co widzi, jest czymś więcej niż porównanie. To trzeba pamiętać zresztą przy interpretacji całej Apokalipsy. W prawej dłoni trzyma te siedem gwiazd, już mówiliśmy, a z jego ust wychodzi obosieczny, ostry miecz. Pamiętacie, że w Biblii co jest nazwane tym mieczem? Słowo Boże, nie? Na przykład w zbroi chrześcijańskiej, w szóstym rozdziale listu do Efezjan, tam jest właśnie mieczem, że w ręku trzyma miecz, jak Słowo Boże, tutaj Jezus jest Słowem Bożym. No ciekawe, że z jego ust jakoś ten miecz wychodzi. Prawdopodobnie ja bym to wiązał z tym, ze stworzeniem świata. Bóg powiedział i stało się. Nie? Tu nie będzie Jezus toczył pojedynków jakichś tam z tymi różnymi antychrystami i ich żołdactwem czy tą całą tłuszczą. Tylko jest, że tchnieniem ust swoich, list do Tesaloniczan opisuje i Apokalipsa też, że tchnieniem ust swoich po prostu ich zabije. No i tyle. No, tam, także tak rozumiem tu ten ostry miecz. Oblicze jego jaśniało jak słońce. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. I zobaczcie, co tu się dzieje. Tu Jezus nie tylko mówi do niego. Widzicie, co robi? Otwórzcie sobie 17 werset. Jezus nie tylko mówi. Co robi? Położył mu na ramieniu rękę. Pan Wszechświata, ten, który się gotuje już do osądzenia ziemi i do wyplenienia swoich wrogów, klepie go po plecach, można powiedzieć, nie? To możecie, tu Jan jest, można powiedzieć, tym pierwszym z Kościoła, który tego doświadczył. Apostoł Paweł z kolei tuż przed śmiercią mówi, a za chwilę Jezus wręczy mi wieniec laurowy, czyli koronę życia, nagrodę, nie? Pochwałę, że tak, dobiegłeś na metę, jesteś zwycięzcą, tylko nie w tym dzisiaj popularnym takim wmawianiu ludziom, że tam cokolwiek osiągną, to już są najlepsi, cool i tak dalej. Nie? Kładzie mu rękę na ramieniu i mówi, nie bój się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję, na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jakie mamy dwa problemy Jana? Pierwszy, nienawiść ludzi i władza świecka wydawało się, że go pokonały. Jest w więzieniu, jest skazany za głoszenie Ewangelii na więzienie, zesłanie na wyspie Patmos. To jest pierwszy problem, czyli jego misja życiowa, można powiedzieć, się nie powiodła i boi się, czy obawia się, że niedługo mogą go zabić. Drugi problem, no że się strasznie przestraszył. Strasznie przestraszył, to trochę tautologia. Bardzo się przestraszył i jest jakby martwy. Nie? Czyli zobaczcie, Jezus z jednej strony go pociesza, bierze go tu, poklepuje go po plecach, nie? To bardziej w tym kierunku takiego dodania mu otuchy w kontekście ze sobą teraz, ale 18 werset, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, mam klucze śmierci i piekła, dotyczy jego sytuacji, jeśli chodzi o misję. Ta misja po ludzku się nie powiodła. On siedzi w więzieniu. Zresztą apostoł Paweł też podobnie kończy życie. Nie? Czyli po ludzku, można powiedzieć, dochodzą do porażki. Ale w rzeczywistości Bóg na to całkowicie inaczej patrzy. I patrząc na dokonania apostołów, wiemy, że to na pewno nie była porażka. To była porażka tych, którzy ich zabili. I po tym pocieszeniu, zobaczcie, 19 werset, a teraz do roboty. A teraz zrób to, co ci wcześniej mówiłem, zobaczcie. Czyli Jezus rozumie nasze uczucia, rozumie nasze stany, nasze niemoce i tak dalej. Daje pocieszenie, bo tu jest i to ogarnięcie ramieniem, i słowa pocieszające. A teraz do roboty. No to tak mniej więcej wygląda. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie. Potem, nie? Tu są te trzy plany. To, co było, co się teraz dzieje, no i ta największa część Apokalipsy, czyli co się stanie potem. Czy po tej analizie jeszcze komuś z was przyszło do głowy jakieś zastosowanie, pociecha z tego opisu Jezusa, który został dany Kościołowi tuż przed czasem Apokalipsy. Jest jeszcze to przesłanie do kościołów, nie? Do siedmiu tych, a potem czwarty rozdział. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. Przedstawiciel Kościoła, apostoł Jezusa Chrystusa, nie uczestniczy w tych wydarzeniach. On został zawołany w górę, to jest zapowiedź właśnie porwania Kościoła przed Apokalipsą. A on mówi, a teraz z góry będziesz oglądał to, co się tu dzieje. Co ma się stać potem? Ktoś jeszcze ma jakieś myśli po tej lekturze? Ktoś tu się... Iwan próbuje.
Ja mam taką myśl, że jak ktoś, kto zna Jezusa, tak przestraszył się, to jak przestraszą się jego wrogowie, albo te, które w ogóle nie
znają. Nie, to dzisiaj przy niedzieli i o świętym naszym spotkaniu o tym nie mówmy, proszę. Niedawno Radek opowiadał historię jednego z naszych żołnierzy, który znalazł się w Iraku pod ostrzałem. To wiecie, co się stało z nim, to jest świadectwo no, chłopa porządnego tego. I on powiedział bez ogródek, od razu się zesrałem. I tyle na temat, że tak powiem, takich opowieści o chojraków, którzy twierdzą, że a co to tam dla nich i tak dalej. To tylko ostrzał, że gdzieś może po jego tym, jak to się tam nazywa, tym rosomaku, zadzwoniły kule. To taki był efekt, nie? A tutaj będzie Pan Panów, Król Królów, zaraz zresztą ten opis jeszcze przeczytamy, bo Jezus się znowu pojawi. To nie jest ostatnie przedstawienie się Jezusa Chrystusa. To jest ostatnie przedstawienie się Kościołowi przed apokalipsą, ale za chwilę zobaczymy Jezusa w trakcie apokalipsy. Proszę, czy ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Idzie nowe, młode pokolenie, też ma swoje myśli. Zaraz zaśpiewamy coś. Proszę.
Słychać mnie?
To dobrze.
Tutaj jeszcze ten opis Jezusa wskazuje na to, że jest osobą boską, że co prawda przez okres jego życia na ziemi on część swoich boskich atrybutów odłożył i będąc z apostołami, oni przecież tak jak Jan, razem z nim jedli, rozmawiali, byli razem.
Tutaj bójmy się tego powiedzieć.
Ta boskość powala po prostu Jana.
Amen. Ja jestem Alfa i Omega. Ode mnie się wszystko zaczęło i na mnie się to, co widzicie, skończy. Dzięki, Małgosiu. Ktoś jeszcze? To przejdźmy do 19 rozdziału Księgi Apokalipsy. To już jest końcówka, nie? Tak jak mówiłem, 22 rozdziały ma Apokalipsa, z czego 22 w większości to jest już ten epilog, który czytaliśmy. To jest 19 rozdział, czyli końcówka. Mamy już te wszystkie plagi za sobą, mamy już rząd światowy, mamy Antychrysta na czele rządu światowego, mamy wojska zgromadzone do bitwy z Jezusem i tymi, którzy są z nimi. No to teraz znowu widzimy Jezusa.
I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
Pauza. Widzieliście? Pamiętacie to, co mówiliśmy o złotym pasie? Po co jest złoty pas? Sądzi i walczy. Dobrze, jedziemy dalej.
Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów.
Amen. To taka piosenka, którą dzieciom śpiewamy, nie? Możemy za chwilę ją zaśpiewać. Król Królów, Pan Panów. Ale wcześniej jeszcze kilka słów o tym opisie. Tam Jezus się przygotowywał. Czyli zobaczcie, Kościół, który jest tuż przed czasami ostatecznymi, ma widzieć Jezusa, takiego jak przedstawia Księga Apokalipsa, który już stał, który już nałożył szatę i spiął złoty pas na swojej piersi, żeby sądzić i żeby walczyć. I rozpoczyna się czas apokalipsy, a potem widzimy Jezusa zwycięzcę. Tym razem już jest jeszcze na koniu. Tym razem mamy jeszcze kilka innych szczegółów. Tym razem widzimy już rozprawę z wszelkimi wrogami Jezusa. Ale cały czas wiemy, że to jest ten sam Jezus, nasz Zbawiciel i nasz Pan, którego imię brzmi Logos, Słowo Boga. Logos, Teos, chyba tak powinno być, ale nie mamy naszego nauczyciela. Greki, może mnie poprawi następnym razem. Ciekawe jest, że Jezus tu nie jest sam. 19:14. A szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. Pamiętacie gołodupców z Laodycei? Tu są ci, którzy przyszli do Jezusa po oczyszczenie, obmycie i nowe szaty. Przyoblekli się w czysty, biały bisior. Chyba to o nas, a przynajmniej o części z nas da Bóg. I teraz zastosowanie. Kto by nie chciał być tu w 14 wersecie? Razem z Jezusem właśnie podczas tego triumfu. Jan będzie. Wstąp tu, chodź, zobacz. Patrz na to i tak dalej. Ale przypomnijmy sobie, jak Jan żyje tu na ziemi. Zobaczmy. Ja Jan, brat wasz, czyli każdy z nas dokładnie ten sam los może i powinien dzielić. Brat i uczestnik w ucisku, w królestwie, w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem skazany z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Tu by się każdy chciał znaleźć w tym 14 wersecie. W tym, co robi Jan, już mniej każdy. A to są przecież te same obrazy służby Jezusowi Chrystusowi. Teraz to możesz zrobić, a wtedy tamto. Teraz nie będziesz latał na koniu, wiecie, i dookoła wykrzykiwał jakiś głupot, nie? Ale teraz możesz każdego dnia wiernie stać przy Jezusie, wiernie stać przy tych, którzy są prześladowani za głoszenie Jego słowa. Możesz Ty głosić Jego słowo i możesz pośród ucisków znosić je z radością, wiedząc, że Jezus tak umarł, ale zmartwychwstał i żyje i przyjdzie znów. Kiedy następnym razem nie będzie ci się chciało iść na jakieś spotkanie Kościoła, czy nie będzie ci się chciało trwać przy Jezusie, czytać Jego słowa, powiedzieć komuś Ewangelię i tak dalej, przypomnij sobie, zadaj sobie pytanie. Czy imponuje ci werset 14 z 19 Apokalipsy, kiedy Jezus już wjeżdża na scenę, na koniu, a ty wraz z Nim? Jak tam chcesz być, no to teraz bierz się do roboty. Teraz bierz się do roboty. No tak tutaj mniej więcej Jana pociesza. Mówię, a teraz zrób, co do ciebie należy. Zrób to, co ci kazałem. Teraz. Potem będziemy mówić o czymś innym. A teraz napisz to, co ci... tego. A teraz przekaż to, co zostało spisane. A teraz powiedz komuś, kto nie zna drogi zbawienia, jak ją poznać. A teraz zachęć swojego brata w Chrystusie, tak jak Jan zachęca. Zobaczcie, mówi, ja jestem waszym bratem i uczestnikiem w cierpieniach. On mówi, jestem równy wam, jestem z wami i chcę was zachęcić do tego samego, co ja dzisiaj robię. Nie myśl o swoim życiu chrześcijańskim w perspektywie za 10 lat to ty już całkiem się poświęcisz dla Jezusa, a teraz musisz sobie kupić nowy motocykl, hulajnogę. Hulajnogi sobie nie kupuj, bo jednej na to już tam nie. W Warszawie to takie rzeczy. Myśl poważnie o tym, co jest najważniejsze w życiu. Nie bądź kubusiem puchatkiem. Jest wielu chrześcijan, którzy są kubusiami. Wystarczy. Nie musisz być ty. Król królów, Pan panów.
Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas mój duch. Boża,
20:30. Chwileczkę się wyłączę. Na 20:30 zapraszam Was jeszcze na dodatkową dawkę studiowania, czytania Biblii. Tam czytamy Dzieje Apostolskie, a potem jeszcze śpiewamy. Wyjątkowo w niedzielę śpiewamy. Zobaczymy, może przeniesiemy to na inny dzień, ale jeszcze dzisiaj zrobimy po staremu. 20:30 zapraszam. Tak jak pokazywaliśmy Jezusa, który chce się właśnie takim gotowemu już do sądu, gotowemu do walki przedstawić Kościołowi przed tym już ostatecznym zakończeniem historii, gdzie jeszcze grzech pojawia się na ziemi, czyli wylanie sądu Bożego na ludzkość, która odrzuca Boga, to jest czas apokalipsy, powinniśmy pamiętać, że Kościół i w ogóle chrześcijanie będą żyć w czasach, kiedy ten świat będzie się walił. Kiedy będzie próba całkowitego przejęcia przez siły zła na wszystkich możliwych frontach, także na froncie politycznym. Dzisiaj to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywiście teraz, można powiedzieć, zmaganie o przyszłość naszej cywilizacji. Wrogowie Jezusa doskonale wiedzieli, że jeśli nawet opanują jakiś kraj, jeśli zaczną prześladować tam chrześcijan, jeśli ich będą mordować, chrześcijanie zaczną uciekać z tego kraju. Gdzie znajdą schronienie? W prawicowej Rosji Putina. No, nie, pudło dwuja. Pała. Kompletna nie zdał pan matury. Teraz lepiej się poważnie zastanowić, czy w tym roku zdawać maturę, bo może się skończyć jak w kopalniach. Wszyscy uciskani z całego świata. Kiedyś, jak nie było Stanów Zjednoczonych, uciekali do Polski, do państwa Jagiellonów, wcześniej Piastów, a później do pierwszej Rzeczpospolitej. Kiedy pierwsza Rzeczpospolita praktycznie zgłupiała i przyjęła katolicyzm jako ten katolicyzm jezuicki, czyli kontreformację, jaką swoją główną tożsamość, no Bóg Polakom zabrał państwo i powstało nowe państwo będące schronieniem dla wszystkich uciśnionych, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. Zobaczcie, że upadek Polski, powstanie Stanów Zjednoczonych, to praktycznie ten sam, to samo pokolenie. To się dzieje w jednym i tym samym pokoleniu. Nawet ostatni nasi tu żołnierze pierwszej Rzeczpospolitej walczą o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych, nie? Teraz lewactwo zniszczyło im pomniki akurat. Nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych. Zniszczyli też w Warszawie. Ale no to już, dlatego mówię, że koniec czasów rzeczywiście jest bliski. To już nie carat, nie hitlerowcy niszczą pomniki polskich bohaterów. To odmurzone polskie lewactwo to robi. Ludzie bez narodu, ludzie bez kultury. Oczywiście bez chrześcijaństwa, to jest oczywista oczywistość. Dlatego wielu chrześcijan się budzi. My cały czas o tym mówimy. Ale parę dni temu rozpoczęliśmy taką akcję, żeby zrobić sobie zdjęcie. O tak mniej więcej jak Trump, bo został prezydent Stanów Zjednoczonych, ten, który właśnie lewactwu się przeciwstawia. Został zaatakowany, że za to, że sfotografował się z Biblią przed Kościołem i że to jest mieszanie Biblii do polityki. Jezuici oczywiście pierwsi go zaatakowali w Stanach Zjednoczonych. Już grubo ponad setka z Was odpowiedziała na ten apel, ale zachęcam innych. Wysyłajcie swoje zdjęcie, można opisać go już później w obróbce komputerowej hashtagiem, czyli hashtag Christians for USA, chrześcijanie za Ameryką, za Stanami Zjednoczonymi. Bo rzeczywiście jest to jedyne praktycznie państwo na świecie, które jeszcze dzisiaj walczy z komunizmem, które jeszcze dzisiaj jest miejscem schronienia dla wielu prześladowanych. Tam uciekają na przykład Chińczycy mordowani, czy na których się poluje, żeby organy im wycinać. tam z całego świata, z Rosji, też z Niemiec. Rodzice, którzy chcą edukować swoje dzieci, proszą o azyl w Stanach Zjednoczonych i otrzymują ten azyl i tam mogą edukować swoje dzieci tak, jak chcą. W cywilizowanej Rzeszy nie mogą. To jest przestępstwo. Możesz stać obojętnie. Możesz mówić, że to cię nie obchodzi. Możesz być Kubusiem Puchatkiem. Ale pamiętaj, że Jezus, oprócz tego, że pociesza, że przytula swoich uczniów, to mówi, a teraz do roboty. Do zobaczenia. Może na ziemi.